dobry wieczór. Kłaniamy się Państwu po dłuższej przerwie świątecznej. Mamy nadzieję, że Państwo o nas nie zapomnieli. Witają się z Państwem Tomasz Kornecki
i Franciszek Twalina, zastępca redaktora naczelnego Radia Pollo IFM.
Witam Cię, Tomku, serdecznie. Ostatnio wiosna chyba nam dopisuje, z tego co widzę.
Tak, i tutaj Pan Bóg jakoś nad nami czuwa, szczególnie w kontekście podwyżek prądu, ale nie tylko, bo także pójdzie w górę gaz i ogrzewanie, a i o czynszach już jest mowa, że będą szybowały.
Jeszcze możemy przypomnieć oczywiście o żywności, która też prawdopodobnie pójdzie w górę. No właśnie, widzę, że zaczynamy, jak to się mówi, z grubej rury, czyli od ekonomii. Ostatnio byliśmy świadkami tego, że jeden z posłów powiedział, że nie będzie możliwości wprowadzenia jednego ze 100 konkretów, takiego postulatu podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 2026 roku włącznie, a to ze względu na sytuację geopolityczną. Jak, Tomku, ty odniósłbyś się do tych słów, bo wydaje mi się, że ta sytuacja geopolityczna to z grubsza trwa od 2014, a nawet jeśli się bardziej tak formalnie spojrzymy na temat, to od 2022, to nadal nie świadczy o tym, że ona jest od wczoraj.
Czyli 12 lat, na szybko licząc, a gdybyśmy od 22, tak jak wspomniałeś, to 2 lata tej pełnoskalowej wojny na Ukrainie i nic. Drogi Franiu i szanowni państwo, nie wskazuje na to, że ta wojna zakończy się za miesiąc, dwa, pół roku, a nawet w roku czy do roku 2026. Świetną analizę zrobili pan redaktor Wojciech Sumliński, dziennikarz śledczy, najbardziej zresztą inwigilowany w III Rzeczpospolitej. Tomasz Budzyński, były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, największej delegatury ABW, w związku z tym, że Lublin i okolice są blisko obecnych granic Polski, tych wschodnich, i pan doktor Krupa. I panowie wyraźnie mówią, że zresztą nie tylko w tej najnowszej odsłonie, która znalazła się w książce Koniec Polski ze znakiem zapytania, ale także i wcześniej już, między innymi w książce Nie nasza wojna, pisali o tym, że to nie jest wojna, która będzie trwała rok czy dwa po oczywiście wybuchu wojny pełnoskalowej. W związku z tym ja przypuszczam, że sytuacja geopolityczna w roku 26, obym się mylił, nie będzie lepsza, a wręcz odwrotnie, będzie po prostu gorsza. Stąd tak sobie myślę, że to jest takie dobre wytłumaczenie. No chcielibyśmy, ale nie możemy, bo geopolityka jest taka, a nie inna. W związku z tym my nie jesteśmy temu winni, tylko ci, którzy robią to, co robią za naszą wschodnią granicą, w Izraelu, w Palestynie, na Kajmanach, nie wiem, na Księżycu, na Słońcu. Może to nie jest możliwe, może jest możliwe, że jest życie na Słońcu. No ja jestem w stanie uwierzyć już naprawdę, prawie we wszystko.
Tak, nastąpiło takie obniżenie progu wiarygodności po ostatnich wydarzeniach na świecie. Na pewno też muszę dopowiedzieć o tej drugiej stronie wojny na Ukrainie, że to, że wszystko wskazuje na to, że ona nie potrwa jeszcze krótko, to znaczy, że się szybko nie skończy niestety, to nie jest tylko wyzwanie ekonomiczne dla Europy, która zobowiązała się jako jedno ciało, chociaż wykonawcą tych zaleceń jednego ciała jest Polska i kraje przygraniczne, że tak powiem. Natomiast trzeba powiedzieć, że ekonomicznie tak, faktycznie być może to jest sytuacja, która troszeczkę tą naszą ekonomikę zawieruszyła, chociaż ostatnie peryferia oskarżeń względem prezesa Glapińskiego jeszcze są odkrywane. Natomiast tutaj chcę powiedzieć też o drugiej stronie, że to jest cały czas wojna, na której, drodzy Państwo, giną ludzie. I ja wiem, że my mamy takie przekonanie, że jedna strona jest dobra, druga strona jest zła. Tylko musimy mieć świadomość tego, że Rosja ma niesłychanie, jakby to powiedzieć, wysublimowaną propagandę, która trwa od co najmniej 30 lat w tym obecnym wymiarze, i giną po prostu ludzie. Wydaje mi się, że społeczeństwo nie tylko ukraińskie, ale społeczeństwo rosyjskie też na tej wojnie wyłącznie traci, biorąc pod uwagę wszystkie sankcje. No ale oczywiście z obu stron jest jakaś taka, nie wiem jakbyś to nazwał, z moich ust może paść takie słowo, taki lekki opór do dyplomacji pokojowej.
A jednocześnie, Franiu, nie wiem czy zauważyłeś, że cały czas na Ukrainie są ludzie, którzy się bogacą. Ja nie przypominam sobie z historii, żeby podczas II wojny światowej Polacy, poza oczywiście tymi, którzy współpracowali z Niemcami, to był niewielki odsetek, bogacili się. Było wręcz odwrotnie. Jeżeli komuś udało się tę wojnę przeżyć, bo nie zginął, nie został spalony, na przykład w Oświęcimiu, nie trafił na Majdanek. Przypomnę, drogie dzieci i młodzieży, to są obozy koncentracyjne niemieckie, nie hitlerowskie, tylko niemieckie i austriackie, bo to należy podkreślać, że Austriacy nie tylko raz byli naszymi okupantami, czyli wtedy, kiedy powstała to sztuczne oczywiście, twórczy, sztuczna nazwa, ale twór też, Galicja, czyli Małopolska Wschodnia, Zachodnia. Ukraińcy, przepraszam bardzo, o Ukraińcach jeszcze, jeżeli pozwolisz, Franiu, chciałbym powiedzieć troszeczkę, cofając się. Otóż Austriacy, szczególnie w okresie I wojny światowej, przed nią rozgrywali Polaków i Rusinów, czyli Ukraińców. Tam była kwestia popierania Ukraińców kosztem oczywiście Polaków i tak dalej, i tak dalej. Na zasadzie dziel i rządź, więc jaśnie panujący z całym jakimś sentymentem do niego Franciszek Józef, no, był taki, jaki był. Był okupantem, krótko mówiąc. Austriacy też byli okupantami, ale w czasie II wojny światowej jeden z badaczy nazizmu żydowskiego pochodzenia, przepraszam, że teraz nazwisko nieco przekręcę, Wittgenstein, proszę wybaczyć, w każdym razie postać niezwykle ważna w badaniu nazizmu, mówił o tym, że połowa tych, którzy byli, połowa tych, którzy stanowili obsługę obozową, zresztą o tym też mówi pani doktor Magdalena Ogórek, mniej więcej połowa, może trochę mniej, to byli Austriacy. W czasie II wojny światowej Austriacy wskazywali dzieła sztuki, no oczywiście nie wszystkie, bo tam też Niemcy w tym brali udział, ale wskazywali te dzieła sztuki w Polsce, które należało wywieźć. Co znaczy, że kulturalnie są jednak wyżej od Niemców. I a propos tego, co mówisz, to cały czas są oligarchowie na Ukrainie, którzy na tej wojnie się bogacą. I myślę, że są takie osoby, którym zależy na tym, żeby ta wojna trwała jak najdłużej. Czy ten stan taki, w którym no, Rosjanie mają przewagę, bo dzisiaj to jest trochę konflikt zamrożony, ale też idący, powiedziałem trochę, dlatego że on idzie w stronę jednak przewagi Rosjan, to też panowie Budzyński, Krupa i Sumliński opisują, mówią także na spotkaniach o tym, że Rosjanie mają bardzo dobrze rozbudowane, ja się nie znam na wojskowości, w każdym razie chodzi o to, że tam są satelity i dzięki chyba tym satelitom, teraz mogę coś pomieszać, ale chodzi o to, że takie punkty jakieś naprowadzania tej łączności, tej broni, która jest tutaj na ziemi, ze sterowaniem tam właśnie z satelitów, chyba dobrze zrozumiałem, w każdym razie mają to dość dobrze rozwinięte. No i właśnie ta sytuacja trwa od wielu, wielu lat, bo tak jak wspomniałeś, od 2014 roku, wcześniej jeszcze Gruzja, 2008 rok. Inaczej by się ta wojna potoczyła, gdyby nie decyzja pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego o tym, żeby do Gruzji przyjechać, do Tbilisi konkretnie, gdzie wojska gruzińskie stały 40 kilometrów od stolicy tego kraju. Gdyby zdobyły Tbilisi, Gruzji by nie było. Dzisiaj, czy ona jest, czy nie, to też jest pytanie. Wiemy, kto tam rządzi. I to jest człowiek Moskwy, krótko mówiąc, a prezydent Saakaszwili, przyjaciel prezydenta Lecha Kaczyńskiego, siedzi w więzieniu.
Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał cię teraz, jako osobę lepiej orientującą się, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, zadałbym ci takie pytanie, czy są jakieś przesłanki, które mówią o tym, że ci rzeczeni oligarchowie ukraińscy mają jakiś realny wpływ na zarządzanie krajem, tudzież na dyplomację?
Z tego, co piszą Budzyński, Sumliński, tak, jak najbardziej. Tam też doszło do pewnej wymiany jeszcze jakiś czas temu ze strony Żołińskiego, wymiany ekipy, i rzeczywiście oni mają realny wpływ na to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, na politykę Ukrainy, na samego Żołińskiego.
A propos satelit, to niedawno, tak na chwilkę zrobię taką dygresję, bodajże wczoraj bądź przedwczoraj, tak, był taki incydent w Radiu Maryja. Otóż satelita właśnie został zaburzony, jego sygnał, i radio nie nadawało, jeśli się nie mylę, przez dobre 2-3 godziny.
I to w czasie, kiedy były rozmowy niedokończone dotyczące kwestii politycznych. Przypadek? Nie przypadek.
Tak. To jest właśnie tak, że nie wiem, czy to jest reguła. Wspomnieliśmy o Gruzji, ale kiedy rozpadał się blok sowiecki, zauważono takie wspólne cechy rozwoju wszystkich tych państw. Już w 1995 roku ukazał się pierwszy artykuł, który o tym mówił, że faktycznie istnieją pewne wspólne cechy wszystkich państw, które nawet nie chciałyby jakoś utożsamiać się z Rosją czy z przynależnością jakąkolwiek. Natomiast właśnie chociażby ten, jakby to powiedzieć, model oligarchii w tych krajach, być może, tak zasugerowano, jest właśnie wynikiem pewnej naleciałości politycznej i organizacji społecznej tych krajów.
I tutaj mi się przypomniało, jak w latach 90. Lech Wałęsa proponował NATO BIS. To miał być twór, który, no właśnie, czy miał być bardziej zbliżony do NATO, czy bardziej do Układu Warszawskiego. W każdym razie tam miała wchodzić m.in. Polska, kraje postsowieckie. Problem polega tylko na tym, że co my byśmy zrobili wtedy w latach 90., a i dzisiaj nie jesteśmy krajem bogatym i wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze gorzej niż jest obecnie. Taki oto pomysł Lech Wałęsa zaproponował. On na szczęście nie doszedł do skutku. Natomiast jeżeli chodzi o samą reakcję NATO, w momencie, gdyby do naszego kraju wkroczyły wojska, dyktator Białorusi zapowiedział, że zaatakuje Polskę nawet i jutro, czyli dzisiaj, bo te słowa padły bodajże wczoraj czy w czwartek, nie pomnę. No oczywiście to jest kwestia straszenia, ale też reakcja na to niekoniecznie musi być natychmiastowa. Jest artykuł 5, ale on mówi o możliwościach, więc też ta reakcja nie będzie taka z godziny na godzinę. No i zobaczymy, jak to będzie. Już słyszymy o tym, że to kraje bałtyckie mówią, że Rosjanie są w stanie 2-3 lat przeprowadzić atak. To oczywiście z punktu widzenia Bałtów jest niezwykle istotna kwestia. Z punktu widzenia naszego tutaj dochodzą głosy, że to jest nieco więcej, około 5 lat, czyli zebrać siły i uderzyć na któreś z państw, które należy do Paktu Północnoatlantyckiego. Wszystko wskazuje na to, że jeżeli do takiego uderzenia dojdzie, to będzie to któryś z krajów, albo wszystkie, któryś z krajów bałtyckich. No a potem Polska. To jest dokładnie to, co powiedział prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi. Dokładnie.
Tutaj jeszcze można wspomnieć o takiej jednej rzeczy, że faktycznie ta podróż Lecha Kaczyńskiego i ta wypowiedź właśnie o losach Gruzji, właśnie jak on zasugerował, może nawet później Polski, okazały się być po wielu latach, no nie chcę powiedzieć prorocze, natomiast na pewno bardzo trzeźwe były.
I przez te wiele lat, o których wspomniałeś, praktycznie nic się nie zmieniło, bo Niemcy dalej wspierały finansowo Rosję, zresztą nie tylko Niemcy. No a to oczywiście powodowało, że Rosja miała za co się zbroić.
I tutaj jeszcze powrócę na chwilkę do NATO, bo właśnie dobrze, że wspomniałeś o artykule 5, ponieważ bardzo często przedstawia się to jako taki gwarant reakcji reszty NATO na jakieś działania zbrojne w kraju członkowskim. Natomiast warto jest wspomnieć, że to jest pewne domniemanie. To nie jest do końca tak, że teraz nagle artykuł 5 się uruchamia i wszyscy wysyłają wszystkie swoje wojska na front. Tylko właśnie tutaj trzeba poczekać i to powinno Polsce, Polakom zaświecić taką czerwoną lampkę, że oczywiście nie chcę być pesymistą i nie chcę w tym momencie wypowiadać się przeciwko NATO i całej idei NATO. Natomiast nauczyliśmy się, mam nadzieję przynajmniej w 1939, że nie możemy opierać swojej obronności o pakt, bo ten pakt będzie zależał w dużej mierze, jego realizacja, od interesów państw, które się, że tak powiem, pod tym paktem podpisały.
I to jest to, o czym Franiu wspomniałeś bodajże dwa tygodnie temu, nawiązując właśnie do roku 1939, że też mówiłeś, mieliśmy wówczas sojusze, no i co z tego wyszło? I summa summarum, zostaliśmy sami.
Tak jest. Tutaj mogę przytaczyć taką ciekawą statystykę, którą przeprowadził portal Wprost dla SV Research, jeśli dobrze powiem, przeprowadził sondaż. Bardzo ciekawy, ponieważ pokazuje troszkę taką gotowość bojową Polski, ale właśnie poza tą całą formalną strefą. A więc czytam Państwu. Bez podziału na płeć 11% społeczeństwa deklaruje chęć walki bezpośredniej, to znaczy z bronią w ręku, czynnie broniąc ojczyzny. 30% pozostania w kraju i wspierania walki inaczej niż zbrojnie, 20% wyjechania, a niemal 18% pozostania w kraju, usiłując uniknięcia zaangażowania. Niemal 21% osób ankietowanych nie ma zielonego pojęcia, co by zrobiła na czas wojny. Tu jeszcze powiem jedną rzecz, jest taka ciekawa statystyka również, że wśród młodych Polaków w wieku do 34 roku życia wyjechać z kraju chciałby co trzeci.
Problem polega tylko na tym, że jeżeli byłaby wojna, to Rosjanie, dowódcy rosyjscy nie urodzili się pod lodem i będą, wiedzą zresztą doskonale dzisiaj, jakie są tendencje w Polsce. W związku z tym te 20%, które chciałoby z Polski wyjechać, niekoniecznie będzie miało taką możliwość. Bo cóż to jest za problem rzucenia jednej, dwóch, trzech, 50, 100 czy więcej rakiet w stronę przejść granicznych, czy w ogóle granicy, czy to będzie granica zachodnia, czy to będzie granica na przykład południowa.
Dokładnie, plus oczywiście wiemy, że Rosja raczej żadnych konwencji się nie trzyma, więc raczej nie powinniśmy się po nich spodziewać jakichś ruchów, które są szczególnie przewidywalne. No, ja oczywiście z dużą dozą uśmiechu i sympatii przesłuchałem cały wywiad z prezydentem Rosji, przeprowadzonym przez redaktora Takera. I ta historia Europy, która tam została przedstawiona, jest iście interesująca.
A jeżeli Europy, to także Polski. Dowiedzieliśmy się z tego wywiadu wielu nowych rzeczy. Także no, nasi nauczyciele historii, no niestety państwo profesorowie, ale coś was złej historii uczono na tych studiach.
Tak, coś się nie zgadza ewidentnie. Trzeba tutaj pójść teraz z delegacją na Kreml i podpytać się, co trzeba zmienić. Oczywiście ja tak czytając tę statystykę, mam tak w głowie troszkę to, co działo się na Ukrainie właśnie, kiedy ta wojna już przybierała takiego kształtu pełnoskalowego, byśmy powiedzieli. Już Kijów zaczynał być powoli bombardowany. Nawet mieliśmy w pewnym momencie obawę, że nawet front może się gdzieś w okolice Lwowa przesunąć. Natomiast akurat ta część Ukrainy jest relatywnie bezpieczna. I co to za obrazki nas tam spotkały? No to były obrazki korków, kilkunastokilometrowe korki samochodów, ludzi, którzy właśnie przed wojną uciekali. W związku z czym ja tak interpretując troszeczkę tę statystykę, że tak to powiem, w praktycznym wymiarze, jeżeli 20% deklaruje wyjazd, to jest, wydaje mi się, powinien być taki impuls dla władz, nie tylko centralnych, ale i samorządowych, że jeżeli nie zmienimy tego podejścia, że powinniśmy walczyć za ojczyznę, a nie uciekać, albo jeśli nie zapewnimy tym ludziom drożnych dróg ucieczki, a tak jak wspomniałeś, liczyć na to, że te drogi będą drożne, czy one w ogóle będą istniały po bombardowaniach, to trudno się spodziewać, że tak powiem. Wydaje mi się to wszystko w obliczu tego, na czym skupia się obecna władza, troszeczkę problemem dla nich utopijnym. Może teraz przesadzam, natomiast wydaje mi się, że skupiamy się nadal na liczbie, osób ewentualnie powołanych do walki, oczywiście z taką obligacją prawną, natomiast nie skupiamy się w ogóle na obronności cywilnej.
Ja nie wiem, jak to teraz wygląda w szkołach, ale ja na przykład miałem przysposobienie obronne. Myśmy wprawdzie nie uczyli się strzelać, jakoś tak to było zrobione wtedy, ale coś tam na temat zakładania masek gazowych i tak dalej, przeciwgazowych, przepraszam, i tak dalej mówiliśmy. Natomiast, ale chyba jeżeli się nie mylę, to jeszcze w latach 2000, mam na myśli do 2010, może trochę dalej, 16, takie zajęcia się odbywały na jednej ze strzelnic w Krakowie. Tam rzeczywiście młodzież jeździła i uczyła się strzelać. I tak jak mówisz, to jest niezwykle istotne, żeby, bo są takie kraje w Europie, nie gdzieś tam daleko, tylko w Europie, gdzie obywatele, może nie każdy, ale większość potrafi używać broni, wie jak ją przeładować, jak strzelić, jak wymierzyć, etc., etc. Dla kogoś, kto dostanie broń po raz pierwszy w życiu do ręki, no raczej taka czynność jest dosyć trudna. No i dochodzi jeszcze ten jeden element niezwykle istotny, zabić wroga czy nie zabić, moralny, czy jakieś wahanie. No i to wahanie może nas kosztować życie.
To się zgadza i w tym momencie myślę, że i ty, Tomku, również zachęcimy Państwa do tego, że istnieje możliwość zawsze wypracowania sobie pewnych umiejętności, dokształcenia ich we własnym zakresie. Trudno jest dzisiaj liczyć, tak jak wspomniałeś, na system oświaty w tym zakresie. Wydaje mi się, że coś, to właśnie przedmiot, który się nazywał przysposobienie obronne, on później się nazywał bodajże wiedza o bezpieczeństwie, czy coś takiego. On może oczywiście oferować jakiś zakres wiedzy teoretycznej, jak rozpoznać alarm o skażeniach, od alarmu przeciwlotniczego, etc., etc. Natomiast te twarde umiejętności, takie jak strzelanie właśnie, można sobie wyrobić chociażby w różnych strzelnicach wiatrówkowych, żeby od razu nie bać się wziąć do ręki prawdziwą broń, bo to faktycznie może być ciężkie przeżycie, ale zwykłą sportową wiatrówkę i są w wielu miastach takie miejsca, gdzie za niewielkie pieniądze można poćwiczyć tę celność, a tutaj podpowiem jeszcze, to jest coś, scenariusz, który się sprawdził na Ukrainie. Umiejętność strzelania, ona nie ma być skierowana wyłącznie przeciwko drugiemu człowiekowi, natomiast w przypadku kryzysu żywnościowego jakaś umiejętność polowania może czasem być wręcz zbawienna.
Kiedyś czytałem, nie pomnę tytułu, książkę, w której było napisane, że Brytyjczycy zaopatrują się, jeżeli chodzi o jedzenie, na kilka dni. Bardzo krótki okres. Natomiast właśnie to, o czym mówisz, my chyba też mamy takie tendencje, że kupujemy jedzenie dosyć często. To jest normalne, no bo lodówki jednak mają pewną wytrzymałość, jeżeli chodzi o utrzymanie tego jedzenia, pewną pojemność. Natomiast właśnie to, o czym wspomniałeś, że może przyjść taki moment, i on przyszedł na Ukrainie, gdzie trzeba było, czy będzie to jedzenie zdobywać w sposób taki, w który zdobywali nasi dalecy przodkowie.
Tak, bo to nie jest jakaś apokaliptyczna wizja, gdzie, drodzy Państwo, spada jakaś bomba atomowa, niszczy się cała infrastruktura i teraz musimy z kamieniem w ręku polować. Tylko to jest scenariusz niestety całkiem realny, co się właśnie okazało na Ukrainie, że te wszystkie racje żywnościowe póki dojeżdżają, to dojeżdżają, natomiast bardzo często są dziury w dostawach z różnych powodów i trzeba o tą żywność samemu niestety zadbać. Tutaj oczywiście wszelaka inna wiedza się przydaje, wiedza o ziołach, o tym, jak rozpoznać dane zioła, które są jadalne, które do czego służą. Jest niesamowicie dużo, dużo wiedzy, która jest potrzebna na polu walki, albo i w sytuacji po prostu zagrożenia, tudzież klęski żywiołowej. Ostatnie wydarzenia w Małopolsce, kiedy zasypał nas pył saharyjski, właśnie troszeczkę pokazywały już ten taki lekki lęk. Pierwszy, pamiętam, pojawił się lęk o to, czy samoloty się nie uszkodzą, lecąc przez te chmury pyłu. Drugi się pojawił, że właśnie wszystkie wentylacje, systemy oczyszczania, przemieszczania powietrza mogą się zapchać. I tu już nawet w takim normalnym zjawisku pogodowym dostrzegamy to, że my na co dzień o tym nie myślimy, w związku z czym nie uwzględniamy takiego planu B w naszej codzienności.
I tak sobie pomyślałem a propos tego, o czym mówisz, że ja, broń Boże, zero złośliwości, ale jest taka tendencja naszych czasów w Polsce, nie wiem jak to wygląda za granicą, iż mamy odpływ ludzi ze wsi do miasta. To są korporacje, które zresztą w Krakowie zwalniają ludzi, nie tylko w Krakowie, to są dane sprzed kilku tygodni. Grupowe zwolnienia to jest dokładnie 1005 osób na połowę marca, jeżeli chodzi o Małopolskę. To jest tyle samo, ile było zwolnień grupowych w całym zeszłym roku. Czyli widzimy, że gospodarka idzie w dół. W każdym razie osoba, która na wsi się wychowała, która miała do czynienia z polem, mam na myśli tym uprawnym, ma jakieś pojęcie na temat tego, jak zasadzić cebulkę, ziemniaka i właśnie to, o czym wspomniałeś, jakie zioło jest, które zioło jest jadalne, które nie jest, etc., etc., ona jest bardziej zdolna do przeżycia w sytuacjach ekstremalnych. My w miastach, no niestety, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że idziemy do sklepu, szczególnie teraz, bo za komuny oczywiście tego nie było, i kupujemy to, co chcemy. Jeżeli mamy oczywiście na to pieniądze, mam na myśli produkty żywnościowe, ale nawet jeżeli tych pieniędzy mamy bardzo mało, no to chociaż kupimy, powiedzmy, chleb i smalec, chociaż ten chleb jest coraz droższy, to jest przecież podstawowa rzecz. I tutaj ta tendencja, z którą mamy do czynienia, nie wiem czy po II wojnie światowej, od tego czasu, czy nieco później, ona pokazuje, że nie jest dobra właśnie w sytuacjach takich ekstremalnych. Moja babcia w czasie wojny, to były takie czasy, kiedy jeżeli ktoś zabił świnię, no to i nie zgłosił tego, to zresztą tam trzeba było oddawać Niemcom i tak dalej, no to była jedna droga, Oświęcim, tutaj na południu. W każdym razie gdzieś po cichu te świnie zabijali, i było jedzenie. Po ziemniaki pamiętam babcia z wujkiem świętej pamięci. Babcia i wujek był mały wówczas. Znaczy pamiętam oczywiście z opowieści rodzinnych. Po ziemniaki na drugą stronę wsi, bo tam babcia też miała pole, szli pod gradem kul. To była końcówka wojny. Z jednej strony u nas się mówiło bili Rosjanie, a z drugiej strony bili Niemcy. No i tak babcia z wujkiem mniej więcej byli w środku tego, tej ofensywy, nie wiem jak to nazwać, tych działań wojennych. I pamiętam, przepraszam bardzo, z opowieści rodzinnych, że babcia i wujek odmawiali pod twoją obronę i przeżyli. Ale to pewne zabezpieczenie żywnościowe, o którym mówisz, było. Natomiast dzisiaj, no niestety, jest gorzej. Mówię o osobach mieszkających w mieście, a i na wsiach, jak przejeżdżamy, to widzimy bardzo często pięknie wypielęgnowane ogródki z jakimiś drzewkami, mam na myśli ogródki nie uprawne, tylko z trawą, drzewkami jakimiś takimi trochę nie tutaj z naszej części Europy, a żeby tam spotkać na przykład wspomnianą cebulkę, która by rosła, albo na przykład ziemniaki, no to już jest problem. A zobaczyć krowę na polu, oj, to dzieci drogie, to już jest wynalazek taki jak lot na księżyc, naprawdę. A są takie zwierzątka, dzieci drogie, które się nazywają krowy i dają mleko.
To jest prawda, jest to atrakcja dzisiaj. Niestety, drodzy państwo, krowa, jedno z najbardziej nieekologicznych rozwiązań, jak się dowiedzieliśmy niedawno na świecie w kwestii hodowli. No i to co wspomniałeś, to ja jeszcze tylko dopowiem taką jedną rzecz, że właśnie krowy, świnie, drób. Zobaczmy, jak dzisiaj mentalnie na to patrzymy. Nie dość, że jesteśmy atakowani ze wszech stron tezami, że mięso jest wyłącznie szkodliwe, a nie zdrowe, tezami o tym, że krowy są nieekologiczne, bo, przepraszam za sformułowanie, wydzielają z siebie pewne gazy. mamy takie myślenie o czymś, co towarzyszy naszej cywilizacji chyba od jej początków. I w pewnym momencie jakoś tak się stało w naszym kraju, że gdybyś miał swoją krowę i po prostu stwierdził, że czas na ubój, czas na pozyskanie mięsa, no mógłbyś dostać słoną karę, gdybyś tego nie zgłosił wcześniej.
Przypadek, o którym Państwu opowiadałem, tylko że tamten był z czasów II wojny światowej. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, my z Frankiem wiemy, bo dotarliśmy do tych jakże tajnych informacji, że te samoloty, którymi latają politycy Unii Europejskiej, biznesmeni światowi, nie wiem, muzycy, kto tam jeszcze tymi samolotami lata, prywatnymi odrzutowcami, to one, proszę Państwa, nie są na paliwo. Tam ci, którzy nimi latają, ci piloci, ci politycy, oni tam mają takie korbki w środku, kręcą tymi korbkami, rozruszają ten samolot, no i on sobie leci tam, nie wiem, 1000 km/h, 800, oni kręcą tym, przy okazji się poruszają, prawda, jest to zdrowe i jest to całkowicie ekologiczne. Naprawdę, proszę Państwa, są już takie samoloty, są produkowane od wielu, wielu lat i dlatego też te osoby, mam na myśli ci, którzy rządzą Unią Europejską, oni dbają o środowisko i wiedzą doskonale, że taka krowa jest największym zagrożeniem, jakiekolwiek, kiedykolwiek świat, a właściwie Pan Bóg, wymyśli.
W pełni się z Tobą zgodzę. Słyszałem nawet, choć jest to jeszcze nieoficjalna informacja, że istnieją jeszcze samoloty na wodę i one jeszcze tak powodują, że na świecie jest więcej wody, bo ta para się skrapla. Dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo on troszkę jest nawiązany do Światowego Forum Ekologii, które się odbyło jakieś pół roku temu i właśnie o zgrozo wszyscy uczestnicy, którzy chcieli mówić o ekologii, o dbaniu o planetę, o globalnym ociepleniu, przylecieli tam prywatnymi odrzutowcami. Co jest jeszcze ciekawsze, żeby to były odrzutowce na 20 czy 30 osób i zapełnione, ale to były takie malutkie odrzutowce, że jedna osoba jednym sobie leciała. I generalnie, tak jak Tomku wspomniałeś, tu nie ma problemu, bo to są samoloty na korbkę.
Tak, i jest bardzo zdrowo, bardzo twórczo, w ogóle fajnie, cokolwiek to słowo znaczy. No, a my tego po prostu nie rozumiemy i to jest nasz błąd, bo ci światli ludzie pokazują nam jeszcze bardziej od nich światłą drogę ku świetlanej przyszłości.
I tego się trzymajmy, drodzy Państwo. Będziemy, Tomku, myślę, przypominać o tym fakcie Państwu, że to nie jest tak, jak my myślimy.
A ja mam taki pomysł, Praniu, żebyśmy kupili kilka krów i nie tylko będziemy mieli dzięki nim mleko, a co za tym idzie i masło i ser, ale również będziemy te krowy wypożyczali. To znaczy, może nie wypożyczali dosłownie, ale gdzieś sobie znajdziemy, o na przykład na Łąkach Nowochódzkich, myślę, że tutaj się zgodzą włodarze naszego miasta, żebyśmy mieli taki malutki ogródek, tam były te krowy i będziemy pokazywali oczywiście za drobną opłatą dzieciom i młodzieży, czym jest krowa i jak ona funkcjonuje, że na przykład je trawę, pije wodę i tak dalej, i tak dalej. Nawet możemy za nieco większą opłatą nauczyć te dzieci i te młodzież, a może i dorosłych, doić.
O, to już jeszcze wyobraziłem sobie, że za jeszcze jedną opłatą można by dokarmić garścią trawy, ale tu wspomniałeś wspaniale, bo to jeszcze można by, wiesz co, tak umocnić takim argumentem, że to jest powrót do dziedzictwa. My pamiętamy te zdjęcia, kiedy budowano nową hutę, szczególnie w tym pierwszym rzucie architektonicznym 49-53, kiedy zaczęto budować plac centralny, to krówki nawet właśnie w okolicach dzisiejszego placu centralnego się pasły.
I to był dramat tych osób, którym odbierano ziemię, odbierano im po kilka razy, czyli część pod budowę bloków, potem następną część ziemi, następną część i tak dalej, i tak dalej. To były wielkie dramaty. One też powodowały to, że mieszkańcy autochtoni tych wsi, na których była budowana nowa huta, delikatnie mówiąc, patrzyli na przykład na junaków, no, niezbyt przychylnie. Zresztą ja bym zrobił dokładnie to samo, gdyby ktoś z namaszczenia władz wchodził na ziemię, która należała nie tylko do mnie, ale również do moich przodków z pokolenia na pokolenie, była dawana dzieciom, wnukom i tak dalej, i tak dalej. No i była żywicielką. Moja babcia zawsze mówiła, że krowa jest żywicielką. Jak jest krowa w domu, to przeżyjemy. prawda? Krowa, woda ze studni, chleb się upiecze i jakoś można przeżyć.
Tak, to jest prawda. I tutaj też to ładnie pokazuje, jaki był stosunek ludzi do zwierząt, bo dzisiaj często mówi się, że krów się nie powinno hodować, bo ubój jest rzeczą niemoralną, powiedzmy, wyrządzającą ból. Natomiast właśnie z takich opowieści, jak teraz przytoczyłeś, ja też znam takie gospodarstwa, takie rodziny, gdzie krowa jest naprawdę cennym kapitałem, można by powiedzieć, i ona jest zadbana. Bardzo często bywały takie sytuacje, że rodziny dość często odkładały sobie z talerza na rzecz dożywienia krowy, bo wiadome było, że ja w tym momencie rezygnuję z małej porcji, prawda? Natomiast krowa to nie jest tylko zwierzę, które, no przepraszam, że tak powiem, traktujemy jak mięso, bo to nie jest tylko mięso, to jest też mleko, to jest też zwierzę, które może służyć jako pociągowe i wiele, wiele innych, ale przede wszystkim jest szanowane przez swojego właściciela, łamane przez opiekuna. I tak przypomniało mi się teraz, że zobaczcie Państwo, jak często mówimy, że moja córka czy mój syn ma nietolerancję laktozy, mleko jak pije, to tylko odtłuszczone, etc. Niedawno była taka, no może drobna aferka, nie powiem, że afera, gdzie w jednym z kartonów z mlekiem odkryto taki osad o grubości 1 do 1,5 cm. Ten osad, nawet ktoś, kto to odkrył, spróbował, jak to smakuje. Nie był to żaden koncentrat, nie miało to smaku przede wszystkim, żadnego, a gęstość miało farby. No i istniało takie przypuszczenie, że być może to jest jakiś barwnik, który się wytrącił, albo jakiś dodatkowy składnik. Wiemy, że kiedy świeżo pozyskamy świeże mleko od krowy, kiedy je odstawimy na chwilę, tam oczywiście następuje podobny proces oddzielania się na przykład śmietanki od mleka, natomiast zauważmy, że śmietanka ma bardzo charakterystyczny i pyszny smak, a tutaj tego smaku nie było. I zmierzam do tego, że wydaje mi się, to jest tylko moje przypuszczenie, ale myślę, że mogę mieć w tym stwierdzeniu troszkę racji, że te wszystkie nasze dzisiejsze alergie, nietolerancje wynikają nie z tego, że faktycznie mleko mi szkodzi. Gdyby taka sama osoba spróbowała mleka prosto od krowy, byłbym w stanie pójść o spory zakład, że do tych objawów by u niej nie dochodziło, w przynajmniej takich przypadkach 9 na 10. Bo chodzi o to, że, drodzy Państwo, dzisiejsza żywność sklepowa, no przepraszam, że tak powiem, ale to jest cała tablica Mendelejewa, różnych dodatków, konserwantów, stabilizatorów, etc. Oczywiście produkty mleczne mają to do siebie, że dość szybko potrafią się zepsuć, natomiast odpowiednio przyrządzone, czyli właśnie z rozbitą śmietanką. Śmietankę możemy ubić na masło, masło dłużej się utrzyma, możemy jeszcze ubić z solą i wtedy ono jest, jeszcze dłużej zachowa świeżość. Tylko właśnie pytanie, czy ja nie jestem troszkę ideowcem, bo wydaje mi się, że wszyscy wpadliśmy w taki wir konsumpcjonizmu, że gdybym zaproponował Państwu pozyskanie skądinąd w miarę świeżego mleka i spróbowanie właśnie zrobić swoich wyrobów mlecznych, to troszkę by się Państwo na mnie krzywo spojrzeli.
A te wyroby są bardzo dobre i tak jak wspomniałeś, i mleko, i śmietana, i masło zrobione właśnie z tego mleka od krowy, a nie tego czegoś chemicznego. Ja pamiętam wiele lat temu, to było mleko z kartonu. Otworzyłem, ono parę dni postało w lodówce i przyszedłem z pola, czy też jak mówią w niektórych bardziej rozwiniętych kulturowo miejscach w Polsce, z dworu, i łyknąłem tego mleka niezbyt dużo. No i naprawdę myślałem, że umrę. Byłem tak struty, że nie byłem w stanie się ruszyć. Natomiast mleko od krowy, to, które jest kwaśne i które postoi naprawdę wiele dni, nic, przynajmniej mnie, po tym mleku nie ma. I jeszcze jeden aspekt, Franiu, a propos tego, o czym mówisz. Otóż dzieci, młodzież, tak przepraszam, że nawiązuję, ale one od małego były uczone pewnego obowiązku. No dzisiaj oczywiście jest i mają tak świetnie od kwietnia, że nie muszą zadań domowych odrabiać te dzieci w podstawówce. Te ze starszych klas mogą, ale nie będą te zadania oceniane. To jest majstersztyk, naprawdę to jest rzecz, na którą no wielcy tego świata nie wpadli. I te dzieci przyszły ze szkoły, szły do pola, szły do krowy, do świnek i tak dalej, żeby może nie dzieci małe, bo to znaczy nie wiem, czy może być duże dziecko, chyba może być, no ale powiedzmy młodzież, prawda? Szły paść te krowę, także w wakacje. I z jednej strony to uczyło obowiązkowości, a z drugiej strony te dzieci były, no oczywiście wtedy nie było telefonów komórkowych, bo droga młodzieży, były takie czasy, że nie było telefonów komórkowych, ale to było dawno temu, jeszcze przed pierwszą wojną światową, o to nawet przed średniowieczem. I były w środowisku naturalnym, to znaczy z tymi zwierzętami, były na polu, dużo przebywały na polu i też nie słyszało się, ja nie mówię tego złośliwie, ale nie słyszało się na przykład o tylu nerwicach czy problemach psychicznych wśród dzieci i młodzieży, jak słyszymy teraz, gdzie wyjdziemy na pole i proszę zwrócić uwagę, no jednak trochę dzieci w Polsce jest, trochę młodzieży jest w sensie liczbowym. Ale gdzieś na polu praktycznie, może nie tyle, że ich nie widać, ale jest ich stosunkowo niewiele. No bo co nasza polska złota młodzież i dzieci robią? No bardzo dużo czasu spędzają przed laptopem czy przed telefonem, teraz Androidem, nie wiem czym to się różni, pewnie czymś się różni od siebie. Jeżeli chodzi na przykład o młodzież w takim wieku licealnym, liceum, technikum, to jest, proszę Państwa, drogi Franiu, ponad 5 godzin dziennie. Doba ma 24 godziny, czyli zostaje 19. Jeżeli ten młody człowiek spędza w szkole, nie wiem ile lekcji ma, no ale przypuśćmy powiedzmy 6 godzin albo i więcej, nie? Ale powiedzmy już 6, no to zostaje 13, na szybko licząc. Odrobić teraz zadanie, a no jeszcze zapomniałem o tym, że trzeba by tak trochę przespać się, prawda, z jednego dnia na drugi, no to rzeczywiście tego czasu zostaje niewiele, na przykład na to, żeby pójść na pole i pobawić się ze znajomymi. Zresztą niekiedy jak się idzie nawet gdzieś ulicą i patrzymy na jakąś grupkę ludzi młodych, czy też starszych, to niekiedy jest tak, że te osoby ze sobą nie rozmawiają. One siedzą w tych telefonach, patrzą na te coś tam, co tam im się pokazuje, no i uważają, że jest fajnie, a to właśnie nie jest fajnie, bo warto oderwać wzrok od tego Androida, czy jak to tam się nazywa, popatrzeć na przykład na ładne kobiety, które chodzą po Krakowie i nie tylko po Krakowie, bo Polki są piękne, i popatrzeć na tą przyrodę, która się rozwija albo i zwija na jesieni, chociaż na jesieni jest też pięknie, bo przecież liście zmieniają swoje kolory. A tak, no to mamy to, co mamy. I właśnie to, o czym też mówiłeś, Franiu, że w tych, nie chcę powiedzieć rzeczach, ale w tym jedzeniu, które było hań dawniej, czyli mleku, maśle i tak dalej, tam były wartości, prawda? To były konkretne wartości, człowiek to zjadł i dostarczył organizmowi to, co jest potrzebne. Plus jeszcze zerwał z drzewa śliwkę albo podniósł z ziemi jabłko i tak dalej. No i oczywiście to, co najważniejsze, nie było chemii.
Przypomina mi się, jak rozmawialiśmy o współczesnym obrazie dietetyka i to, co powiedziałeś, dało mi teraz do myślenia, że nie tylko całe zamieszanie ideologiczne, aksjologiczne w oświacie, nie tylko sam sposób prowadzenia oświaty i nie tylko nawyki dzieci właśnie w postaci telefonów czy komputerów, których nomen omen nie demonizujemy. Tutaj bardziej chodzi o to, że są alternatywne sposoby na spędzanie czasu, po prostu zdrowsze dla organizmu. To jeszcze właśnie to, ja wpadłem na taki pomysł, że być może teraz taką przedstawię ci teorię spiskową, że powiedzenie, co cię nie zabije, to cię wzmocni, to wymyślili właśnie współcześni dietetycy, proponując różne niezdrowe rozwiązania konsumentom. No bo właśnie, jak to było kiedyś, że ludzie przyszła pierwszy mroźny okres, drugi, przed zimą jeszcze, prawda? Dzisiaj wszyscy rozłożeni. Kiedyś nie przypominam sobie, żeby to był jakiś taki straszny problem, człowiek się ubierał cieplej, szedł w pole i robił. Natomiast dzisiaj wydaje mi się, że nasze organizmy są strasznie właśnie zmęczone już, co przekłada się na naszą kondycję psychiczną, są zmęczone właśnie tą taką modną dietą. Kiedyś człowiek brał pajdę chleba, brał własnoręcznie zrobiony smalec i kład tego smalcu nie ociupinkę, tylko faktycznie sporą porcję. I do tego ogóreczek kiszony jako na przykład probiotyk dla naszych jelit. Dzisiaj, no wczoraj na przykład taki wspaniały przepis znanego pana dietetyka pojawił się przed moimi oczami, czyli jakiś tam kurczak duszony w czymś. Wiedzą państwo, że mięso drobiowe z marketu to jest 20% mięsa, 60% solanki i 20% różnych dziwnych hormonów i sterydów w tym mięsie. Więc oczywiście on tego nie zrobił z mięsa, które pozyskał na przykład z jakiegoś placu, bo przypominają sobie państwo poważne zatrucie pokarmowe, którego pewna pani doznała i wtedy wszyscy mieszkańcy miasta, którzy handlowali mięsem, zostali szybciutko przez fiskus, że tak powiem, zlustrowani. Natomiast do czego zmierzam, to jest właśnie to, że ten przepis, który słyszałem, tak, czyli bierzesz takiego kurczaka i smażysz go na oliwie. Nie wiem, czy państwo wiedzą, oliwa jest tłuszczem, który się absolutnie do smażenia nie nadaje, co najwyżej do podgrzania, ale jest z kolei bardzo zdrowa, kiedy ją spożyjemy na zimno. A gdybyś wtedy, Tomku, powiedział, weź, spróbuj smalec, to ten dietetyk ci powie: o rany boskie, smalec to jest najgorsza rzecz, jaką człowiek wymyślił, to od tego się od razu miażdżycy dostaje i wszystkiego.
I jeszcze, Franiu, tak mi się przypomniało, bo ktoś kiedyś napisał, bodajże na jednym z portali społecznościowych, że mięso, które jest sprzedawane, mam na myśli to mięso oczywiście sprzedawane na placach, jest badane w te i we w te i jeszcze z powrotem i nie wiadomo ile razy. I ktoś postawił takie pytanie, bo pewnie słyszałeś o tym, Franiu, państwo też, że jest taka tendencja, żebyśmy jedli robaki. Ktoś padł na taki pomysł. Ja naprawdę powiedziałem państwu, że we wszystko prawie, że mogę uwierzyć, ale to jakoś moja głowa tego nie obejmuje. No niestety, no nie jestem tak światły i tak rozwinięty jak niektóre osoby. I padło pytanie, kto te robaki będzie badał. No i rzeczywiście, wyobrażają sobie państwo, nie, może nie będę, bo jeżeli państwo coś konsumują, czyli są państwo po konsumpcji albo przed, to chyba to nie jest zbyt dobry temat, ale właśnie tak jak wspomniałeś, Franiu, gdybyśmy mogli jeszcze powrócić do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli o wzroście cen. Otóż ktoś powiedział w telewizji Republika bodajże, że będą padały małe sklepy. A to dlatego, że te hipermarkety, których u nas jest więcej niż nie wiadomo czego, nie chcę podawać przykładów, żeby ktoś mnie tam nie sądził, w każdym razie one zbiją i biją już cenami te małe sklepiki czy tych drobnych sprzedawców, w tym sensie, że te ceny są po prostu niższe. To mam na myśli, mówiąc bicie czy zbijanie ten, w tym sensie, to nie, broń Boże, jakaś kwestia, no widzisz, muszę się ze wszystkiego tłumaczyć, żeby ktoś mnie po sądach nie ciągał, to nie chodzi o jakąś przemoc, tylko mówię o zbijaniu takim właśnie, to chciałem podkreślić, czyli obniżaniu cen i ludzie kupują. Ja byłem świadkiem w jednym z hipermarketów, ja tam akurat nie kupuję żadnego jedzenia, kupuję tylko kwestie takie, no, które są potrzebne do toalety, opowiem tak. I pani brała tam chyba ze 4 takie, wiesz, paczki tego mięsa. Nie wiem, jakie to było mięso, nie zwróciłem uwagi nawet na to. Jeszcze tam jakąś aplikację miała w telefonie, więc miała taniej, pytała, potem tam szukała numeru, czy tam cyferek do tej aplikacji i tak dalej, cała operacja była z tym związana. Nie to, co na placu, człowiek idzie na plac, kupuje od pani na przykład kurczaka czy jakieś inne mięso, jeszcze porozmawia sobie, pozdrowi rodzinę, pani też pozdrowi rodzinę i jest miło i sympatycznie. A tutaj jakieś tam cyferki, to wszystko są wkomponowane w sensie aplikacji. No, tak to wygląda, to jest normalna rzecz. I gdzieś to jest też właśnie, że niektóre osoby kupują w hipermarketach, nie wiedząc o tym, o czym ty mówisz. Kiedyś Wojciech Sumliński, wspomniany już kilkakrotnie, mówił, że ma, nie wiem, czy do dzisiaj ten człowiek tę firmę prowadzi, ma znajomego, który jest producentem parówek. I ten znajomy mówi, że parówki można jeść, te jego parówki można jeść w piątek, dlatego że tam właściwie to tak mięsa to one nie mają za bardzo.
No, może to być pewien haczyk marketingowy, jak najbardziej. To jest bardzo ważny temat, który poruszyłeś, zarówno właśnie też z tymi aplikacjami w sklepach, bo Co prawda czas nam się już bardzo kurczy, zbliżamy się do końca, ale jakbyś się zgodził, Tomku, to zaczniemy od tego tematu, od następnej, a ja teraz tego tak zagaję.
Bardzo proszę.
Także będziemy kontynuować, drodzy Państwo, ten wątek na pewno w przyszłotygodniowych kultuscysjach, a ja dopowiem. Otóż, po pierwsze, może kończąc trochę myśl, którą zaczęliśmy, też ostatnio byłem w jednym z takiej sieci sklepów, no nie jest to chyba jeszcze supermarket, ale jest bardzo popularną siecią sklepów, co jest ważne, polską, bo to jest ważne, żeby podkreślić. I mamy te dwie inne sieci sklepów, które już nawet nie boją się sobie mówić po imieniu w reklamach, kto jest lepszy, kto jest gorszy. I one oczywiście z jakichś powodów się prześcigają o klienta. I to już to są tak, przepraszam, ordynarnie bezczelne reklamy, że mnie po prostu skręca, jak to słyszę. Natomiast do czego zmierzam? W tej polskiej sieci sklepów te ceny produktów są zdecydowanie wyższe niż w tych pozostałych. Pytanie, no właśnie, jaka marża jest płacona za te produkty? Bo wygląda to wszystko tak, jakby polskich sklepów, a już nie daj Boże, z polskim kapitałem to miało w ogóle nie być. One są niewygodne. A powrócę jeszcze do tematu aplikacji. Nie wiem, czy słyszałeś, ostatnio na Światowym Forum Ekonomicznym pojawiła się koncepcja zrównoważonej produkcji o zaniżonym wskaźniku śladu węglowego. To jest taka koncepcja, która mówi o tym z grubsza, że produkcja danych dóbr żywnościowych, no mówimy tu głównie o warzywach, ziemniaki, buraki, marchew, te najbardziej powszechne i najczęściej kupowane, będą szacowane na podstawie tak zwanej statystyki bayersowskiej. Jak ktoś nie wie, czym ona jest, to jest taka statystyka, która modeluje pewną rzeczywistość w oparciu o zdarzenia w przyszłości, no ale ona oczywiście na pewno nie sprawdzi się w 100%. Ona jest w jakimś stopniu wadliwa. No i teraz, co jest ciekawe, tam na forum zasugerowano, że produkcja tych warzyw powinna być ograniczona do stopnia konsumpcji z zeszłego roku. I tutaj ważna adnotacja, pojawił się tak jakby podpunkt w tym projekcie, w którym to podpunkcie na samym początku w granicach Unii Europejskiej zakazany byłby tak zwany rekreacyjna uprawa warzyw i owoców. Czyli, drodzy Państwo, gdyby Państwo chcieli sobie posadzić od zera na przykład szczypiorek, rzeżuchę albo wyhodować jakieś pomidorki, no to faktycznie, gdyby takie prawo weszło, zostaliby Państwo ukarani prawdopodobnie jakąś grzywną, a krzaczek pomidorków poszedłby na konfiskatę, ponieważ zaburzają Państwo w ten sposób potencjalną, przewidzianą w tym modelu bayersowskim, stosunek konsumpcji do produkcji i tym samym, drodzy Państwo, zwiększają ślad węglowy.
Tego nie było za komuny. Ja pamiętam, jak rodzice przed blokiem mieli taką grządkę i tam mama po pracy uprawiała różne rzeczy, typu właśnie cebulkę, o której wspomniałeś, szczypiorek. Niewielkie, ale zawsze gdzieś tam potem były. No ale nikt ani tego nie kradł, ani też nie przychodził i nie konfiskował. A propos tego, o czym powiedziałeś wcześniej, czyli jak rozumiem, jeżeli w zeszłym roku w kwietniu zjadłem przykład 4 ziemniaki, to w tym roku nie mogę zjeść 6, dlatego że w zeszłym roku zjadłem 4, bo na przykład zamiast tych 2 dodatkowych zjadłem sobie naleśniki. Mhm.
Naleśniki to jest wspaniałe danie, które też myślę przywołamy w przyszłym wydaniu Kultuscysji, ponieważ wiąże się z produktem o nazwie mąka.
Tak. Tak, to jest niezwykle ważne i nie tylko z tym produktem, bo także, proszę Państwa, z inną kwestią, która się pojawiła w przestrzeni medialnej nie tak dawno temu, ale o tym opowiemy za tydzień.
Dziękuję Ci bardzo, Tomku, za dzisiejsze spotkanie. Jeśli jeszcze pozwolisz, zadam Ci ostatnie pytanie, już niezwiązane z poprzednimi tematami. Wiosna daje o sobie znać, również w Nowej Hucie, gdzie pięknie zakwitły już krzewy i drzewa. Jak w dwóch zdaniach podsumowałbyś dotychczasowe wydania serii Jedno Miasto, Tysiące Historii, których, drodzy Państwo, doczekamy się w niedalekiej przyszłości również na YouTubie?
Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do śledzenia Jednego Miasta Tysiąca Historii na YouTube. Teraz pewna zmiana nastąpiła, mianowicie pojawiają się, a właściwie pojawił się już gość związany z Nową Hutą, nowohucianin z urodzenia. To nie pierwszy gość, który będzie w Jednym Mieście w Tysiącu Historii. I powiem Państwu i powiem Tobie, Franku, że one już, te wydania troszeczkę trwają, a ja mam wrażenie, że nawet nie jestem na początku opowiadania Państwu o historii i teraźniejszości Nowej Huty. Jest tak wiele miejsc, tak wiele osób, tak wielu gości należy zaprosić, że ja planowałem wstępnie na rok, ale Ty, Franiu, powiedziałeś, że można i dłużej, i trzeba i dłużej, bo rzeczywiście rok to za mało. Mam na myśli oczywiście rocznicę powstania Nowej Huty.
Bardzo Państwa również zapraszam. My, myślę, w Kultusesjach też niejednokrotnie wspomnimy o Nowej Hucie, jej historii, pięknych miejscach, które w sobie ma. Może jeszcze tak dopowiem, mając te dwie minutki czasu, że pomysł na Jedno Miasto Tysiące Historii klarował się chyba przez długi czas, prawda, Tomku?
Tak, tak. On dojrzewał i tak przemyśliwałem, że tak powiem, czy przemyśliwaliśmy w dwójkę z Frankiem, jaka byłaby najlepsza forma tego właśnie cyklu. I w pewnym momencie, w związku z rocznicą powstania Nowej Huty, on się pojawił również na naszej antenie.
Także polecamy Państwa uwadze, polecamy również śledzenie naszej ramówki, ponieważ przed dzisiejszymi Kultusesjami mieliśmy premierę nowej audycji w Radio Palotti FM. Jest to audycja Dialog w czasach sporu, prowadzony przez diakonię Miłosierdzia Ruchu Światło Życie. Także, Tomku, te nasze soboty zaczynają być bardzo debatowe.
Taki się robi troszeczkę, nie chcę powiedzieć, że czas publicystyczny, ale właśnie tak jak wspomniałeś, tych debat rzeczywiście w tym środku weekendu, czy dwudniówka, jak niektórzy mówią, no rzeczywiście jest coraz więcej.
Zdecydowanie. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego w tym i w przyszłym tygodniu. Życzymy satysfakcji, poczucia bezpieczeństwa, żeby Państwo się też nie bali tego rozmawiać, tak jak my z Tomkiem rozmawiamy o różnych scenariuszach, mniej i bardziej optymistycznych, bo właśnie cała moc refleksji polega na tym, że my to już będziemy mieli w głowie, drodzy Państwo, i to już nas może mocno usposobić do trzeźwych działań w podbramkowych sytuacjach. A dzisiejsze Kultusesje poprowadziliśmy w standardowym i jedynym praktycznie składzie naszej wspaniałej audycji, czyli Tomasz Kornecki
i Franciszek Twalina. Jak Państwo zobaczą po drodze krowę albo inne zwierzę, bardzo proszę zrobić zdjęcie i przysłać na naszą pocztę, a my na stronie opublikujemy.
Bardzo prosimy, przypomnę jeszcze adres mailowy krakow@palotti.fm. Tam można podsyłać zdjęcia krów, a jak Państwo będą nawet bardzo aktywni, to nawet może zrobimy jakieś losowanie, głosowanie.
Jak najbardziej.
Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia.
Do usłyszenia.